Dziś usłyszycie historię, która rozbiła rodzinę, choć swój początek miała w miłości. Właśnie o takich historiach opowiadam w moim nowym programie Jedno z nas zabije na Crime and Investigation Polsat. Pierwszy odcinek zobaczycie już 7 maja, w piątek, o 21:00. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Sprawa, którą dzisiaj Wam opowiem, jest nowa, bo ma zaledwie niewiele ponad 2 lata, ale to jest taka sprawa, nad którą naprawdę można się głowić godzinami. Z jednej strony początkowo właściwie wydawało się, że za czyjąś śmiercią stoi zupełnie ktoś inny. Media podchwyciły temat i prowadziły narrację, z którą dzisiaj... No, również wtedy, ale dzisiaj przy dostępie do obecnych informacji właściwie mogę powiedzieć, że się tak po ludzku zwyczajnie brzydzę. I będzie to też historia trochę o tym, w jaki sposób można przedstawić fakty w taki sposób, aby od razu zasugerować, kto stoi za śmiercią obywatela Polski i że bardzo łatwo jest zrzucać winę na zupełnie Bogu ducha winne osoby tylko dlatego, że są po prostu z innego kręgu kulturowego. Zapraszam Was dzisiaj na historię, a właściwie to zapraszam Was dzisiaj do poznania sprawy Grażyny Kuliszewskiej. Grażyna Kuliszewska w 2019 roku ma 34 lata. Pochodzi z Bożencina, który jest niewielką wsią oddaloną o około 70 km od Krakowa. Jest wysoką, szczupłą brunetką, bardzo pogodną osobą, jest zaradna życiowo. W 2001 roku Grażyna poznaje swojego męża, Czesława. Poznaje go w momencie, w którym on jest na przepustce wojskowej. Grażyna wówczas jest w Krakowie i na ulicy Tynieckiej odbywają się cotygodniowe dyskoteki. I to właśnie na takiej dyskotece para się poznaje. Od razu wpadają sobie w oko, zaczynają ze sobą flirtować i właściwie kwestią czasu staje się to, kiedy Grażyna i Czesław zostają parą. Ich miłość kwitnie. Oni sami tworzą bardzo udany związek. Wspólnie rozpoczynają więc budowę domu w Bożencinie, czyli rodzinnej miejscowości Grażyny. I tak przez 10 lat budują sobie swoje gniazdko, starają się jakoś ułożyć swoje życie, jakoś się ustatkować, wyjeżdżają często za granicę, dlatego że tam po prostu lepiej płacą, łatwiej jest odłożyć pieniądze, łatwiej jest spełnić marzenia związane właśnie z ustatkowaniem się w kraju. Więc decyzje o ślubie przekładają, a właściwie to nie przekładają, tylko do tego ślubu dochodzi dopiero 10 lat po ich poznaniu się, dokładnie 6 sierpnia 2011 roku. I kiedy Grażyna i Czesław już są małżeństwem, to w ich świecie pojawia się nowa osoba, ich syn. I niedługo po narodzinach synka Grażyna wraz z Czesławem decydują się na stałe, na opuszczenie Bożencina, nie dorywczo, nie w wakacje, nie na wakacje, nie na jakieś pół roku, tylko po prostu dopóki nie podejmą decyzji, że wracają i decydują się, że nową ich destynacją będzie Wielka Brytania, dokładnie Anglia. I głównym powodem ich przeprowadzki jest po prostu problem finansowy. ponieważ Bożencin nie daje młodym rodzicom perspektyw na życie na odpowiednim poziomie, przynajmniej na takim, jaki chcieli dla siebie. Mają nadzieję, że udając się na stałe za granicę, będzie wiodło im się dużo lepiej. Dlatego przeprowadzają się do Anglii i tam mieszkają razem ze swoim synem. Grażyna szybko podejmuje pracę w agencji zajmującej się sprzątaniem, chociaż znalazłam też takie informacje, że ona jako wykształcona osoba uczyła w szkole podstawowej. I też znalazłam taką informację, że ona uczyła też w polskiej szkole w Anglii, ale szczerze powiedziawszy jest tyle różnych informacji, które się wykluczają łącznie z tym, kiedy urodził się ich syn i że po jego narodzinach rodzina wyprowadziła się do Anglii, a syn właściwie jest małym chłopcem, ma teraz 7 albo 8 lat, a są informacje, że na przykład Grażyna i Czesław wynieśli się do Anglii już w 2005 roku. No to jest niemożliwe, żeby ich syn wówczas był na świecie. Więc tak tylko to tutaj zostawiam, że jest to do sprawdzenia. W Bożencinie pojawiają się po tej przeprowadzce sporadycznie. Pojawiają się tam głównie dlatego, żeby odwiedzić swoją rodzinę. Poza tym rodzina Czesława też jest z okolic, w związku z czym to nie jest tak, że on jest z jakiejś tam innej podkrakowskiej miejscowości. Oni po prostu oboje pochodzą z tych samych stron. Grudzień 2018 roku był dla małżeństwa dość trudny i z tego względu też nie spędzali razem świąt Bożego Narodzenia. Grażyna siedzi w Anglii, a Czesław razem z synem przyjeżdżają samochodem do Polski, do rodzinnego domu Czesława. Nie wiem, z czego wynikało to, że Czesław wraz z synem jeździli samochodem, a taka podróż z Londynu, gdzie mieszkali, do Bożencina, no zajmuje około doby z przystankami różnego rodzaju, pewnie z przerwą też na sen. Samolot to raptem 2-3 godziny, więc trochę to może nas dziwić, ale to chyba dotyczyło głównie tego, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżali do Polski, to mieli bardzo dużo różnego rodzaju bagaży, przywozili sobie jakieś tam rzeczy do nowego domu. Więc to zrozumiałe, że po prostu woleli to robić samochodem, niż nadawać to wszystko na lotnisku i płacić duże pieniądze za nadbagaż. Te święta Bożego Narodzenia Grażyna spędza, tak jak Czesław myśli, samotnie. Natomiast on sam spotyka się ze swoją rodziną, ale też bierze ze sobą teścia, czyli ojca Grażyny, dlatego że ten, mimo że ma dość sporo dzieci, to znaczy ma kilka córek, to te święta każda z córek spędza bez niego i no, ojciec czuje się bardzo osamotniony, ponieważ matka nie żyje. No i jego zięć postanowił, że weźmie swojego teścia, a dziadka swojego dziecka do swoich rodziców, zresztą rodziny się znały, na święta. Ale Grażyna miała do całej swojej rodziny dołączyć i miała kupione bilety lotnicze na 3 stycznia, ale już na 4 stycznia miała wykupiony bilet powrotny. I ta wizyta w Bożencinie miała trwać tylko jeden dzień, co nie świadczyło za bardzo o tym, że jest to nawet taka wizyta w odwiedziny, bo mało kto chce sobie zadawać taki trud przylecenia, nawet dojechania na lotnisko, a lotniska w Londynie są no, z dala od miasta. To czasami nawet zajmuje, jak ja byłam w Londynie, to dojazd na lotnisko zajął mi nawet, pamiętam, chyba 2 godziny. Więc to jest naprawdę taka wyprawa na jeden dzień po to, żeby jeden dzień siedzieć i potem jeden dzień powrotu. W każdym razie Bożena taki przyjazd zapowiedziała i tego 3 stycznia 2019 roku Grażyna przylatuje na lotnisko Kraków-Balice. Z tego lotniska odbierają Czesław i razem udają się na spotkanie do notariusza, ponieważ właśnie o wizytę u notariusza chodziło i dlatego też Grażyna znalazła się w Polsce na ten jeden dzień. To spotkanie zostało wcześniej umówione, więc nie było dla nikogo zaskoczeniem, ale Czesław za bardzo o tym swojej rodzinie nie mówił. Powodem tej wizyty u notariusza jest przepisanie domu i działki w Bożencinie wyłącznie na Czesława i syna, ponieważ ta działka należała do Bożeny, ona została jej ofiarowana w prezencie, kiedy wchodziła w związek małżeński, w związku z czym ona prawnie Teraz błagam, proszę mnie prawnicy nie zabić, ale z tego, co się zorientowałam, to jeżeli coś jest dane nam w prezencie od naszej rodziny jeszcze przed ślubem, to nawet po rozwodzie jakby to nie wchodzi chyba w podział tego majątku wspólnego, tylko to i tak jest zawsze tej osoby, która to wniosła. W związku z czym to była ziemia tak czy inaczej Grażyny. No i tutaj miało dojść do tego przepisania na męża i na syna, co mogłoby dziwić wszystkich, ale do tego przepisania w ogóle nie dochodzi, ponieważ podobno małżeństwu nie udało się skompletować wszystkich dokumentów, w związku z czym notariusz odmówił podpisania takiego aktu, czy jakby powiedział, że to jest niemożliwe z takim kompletem dokumentów, a właściwie z takim dekompletem dokumentów. W związku z czym małżeństwo wraca do Bożencina i po drodze do domu odwiedzają jeszcze rodziców Czesława. W domu Czesław siada na kanapie i planuje obejrzeć mecz piłki nożnej, kiedy już wracają do swojego domu w Bożencinie. Grażyna krząta się po domu i wszyscy razem kładą się spać około godziny 22:30. Razem z synem w łóżku, ponieważ syn był stęsknięty za mamą i chciał spać z rodzicami w łóżku, bo miał wtedy 5 lat. 4 stycznia 2019 roku Czesław wstaje rano i orientuje się, że jego żony nie ma w łóżku. W pierwszej kolejności sprawdza, czy Grażyny nie ma w kotłowni, ponieważ małżeństwo miało taki zwyczaj, że oboje palili papierosy regularnie, ale nie chcieli wychodzić na zewnątrz, no bo jest za zimno, więc palili te papierosy w domu, ale robili to tylko w kotłowni. Widok z kotłowni wybiega na ich podwórko, dokładnie na bramę wjazdową do ich domu, czy na teren ich posesji. I pierwsza myśl, jaką Czesław ma, to po przebudzeniu się, kiedy nie ma Grażyny obok niego, to, że już wstała rano i poszła sobie zapalić papierosa. Grażyny jednak w tej kotłowni nie ma. I Czesław zauważa, że oprócz Grażyny nie ma także jej torebki. Brama jest otwarta, więc myśli sobie, że może poszła do sklepu po bułki, może po prostu się przejechała gdzieś do sklepu, no ale ten sklep, gdzie zazwyczaj kupowali pieczywo, jest na tyle blisko, że ona tam nigdy nie jeździła samochodem. I teraz niektóre źródła podają, że Czesław dostał jeszcze tego samego poranka wiadomość w aplikacji Viber od swojej żony, że spotkają się na miejscu w Anglii, to znaczy, że ona już wyrusza na lotnisko w Balicach, żeby na nią nie czekał, żeby jej teraz nie szukał, no bo ona po prostu już pojechała na lotnisko, bo woli być wcześniej. Ale Czesław jest zdziwiony, ponieważ Grażyna swój samolot miała dopiero po południu, nawet takim dość późniejszym popołudniem, więc wychodzenie tak wcześnie rano, a to była chyba 7 rano, no było naprawdę zbędne. W związku z czym zastanawia się, w jaki sposób też żona chciała dostać się na to lotnisko, skoro no, nie wzięła samochodu, bo przecież samochodem miał wracać Czesław z synem do Anglii, a poza tym no, jakby dojazd własnym samochodem na lotnisko, kiedy się nie ma zamiaru prędko wracać, skąd się, czy skąd, dokąd się leci, no to raczej myślę, że może zabić chyba każdego, jeżeli chodzi o opłaty. Dodatkowo 4 stycznia Czesław razem ze swoim synem także planował wracać do Anglii, w związku z czym zaczynają się pakować, przygotowywać się do podróży, ale te przygotowania przerywa telefon. Telefon od Marioli Wróbel, siostry Grażyny, która jest bardzo zaniepokojona. Wypytuje o swoją siostrę, ponieważ nie ma z nią kontaktu, a to jest zupełnie do niej niepodobne, ponieważ siostry są ze sobą bardzo zżyte, kontaktują się codziennie, a poza tym od wcześniejszego wieczoru nie było żadnego kontaktu. No i już jest dzisiaj połowa dnia, Grażyna się nadal nie odzywa, poza tym była w Polsce, jeszcze chciały tam pogadać o jakichś sprawach rodzinnych. Czesław uspokaja kobietę i mówi, że Grażynie na pewno nic nie jest, razem z synem opuszczają dom w Bożencinie. Czesław do Londynu jedzie nie tylko ze swoim synem, ale także ze swoją siostrą, która również mieszka i pracuje w Londynie, w Anglii. Ale warunki na tej trasie, którą pokonują, są na tyle niesprzyjające, że ich podróż trwa ponad dobę, bo aż 25 godzin. W związku z czym Czesław ze swoim synem dojeżdża na miejsce już pod koniec 5 stycznia, pod koniec dnia 5 stycznia, i wtedy orientuje się, że Grażyny nie ma w domu. i gdyby przyjechał właściwie jeszcze czwartego, to mógłby pomyśleć, że Grażyna po prostu albo jeszcze nie zdążyła dojechać z lotniska, albo poszła po prostu przywitać się z którąś tam z przyjaciółek, chociaż z drugiej strony nie było jej raptem jeden dzień, więc dlaczego miałaby się witać? Więc to by go nie dziwiło, no ale już jest końcówka piątego. W domu nie ma rzeczy, walizki, butów, niczego, co Grażyna miała ze sobą w Polsce. I wszystko wygląda na to, że kobieta po prostu nawet do domu nie weszła, odkąd przyleciała do Londynu. Dlatego też Czesław następnego dnia rano zgłasza jej zaginięcie na komisariacie w Londynie. Prosi też swojego kuzyna, aby poinformował polską policję o zaginięciu żony, ale nie kontaktuje się w ogóle z rodziną Grażyny. Policja rozpoczyna poszukiwania i w poszukiwaniach bierze udział kilkaset osób. Tu mówimy o polskiej policji. 19 stycznia 2019 roku pojawia się, Grażyny nadal nie ma, to już mijają dwa tygodnie od jej zaginięcia, kiedy nagle pojawia się informacja w mediach, że ktoś, mężczyzna z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Anglii, wyznacza nagrodę 100 tysięcy złotych za odnalezienie Grażyny. Jest to bliski znajomy kobiety, z którym ona często spędza czas przebywając za granicą. Ma to zachęcić wszystkich świadków i osoby, które mogą wiedzieć, co się stało z Grażyną, do tego, żeby wskazały, żeby po prostu udały się na policję i powiedziały, co wiedzą. Oczy wszystkich, ponieważ już o Grażynie mówią polskie media, ogłoszenia o jej zaginięciu pojawiają się w prasie, powstają pierwsze reportaże telewizyjne, powstaje także pierwszy reportaż telewizyjny na temat jej zaginięcia, którego właściwie akcja dzieje się w połowie w Bożencinie, w połowie dzieje się w Londynie. W Bożencinie jest mąż, który przyjeżdża tam po kilkunastu dniach od zaginięcia Grażyny. Wiedząc już, że Grażyna nie dotarła nawet na lotnisko w Balicach, to znaczy nie uchwycił jej tam monitoring, ona nie wsiadła na pokład samolotu, to była pierwsza rzecz zresztą, którą rodzina sprawdziła, rodzina Grażyny. W związku z czym Czesław przyjechał do Polski, przyleciał do Polski i udzielił takiego wywiadu w programie Alarm. To jest taki program interwencyjny telewizji polskiej. Tam całkowicie zgaszony, smutny opowiada o tym, że jego żona nie daje znaku życia, że on po jej zaginięciu odkrył, że kobieta miała długi, że mogła się bać właśnie jego reakcji na te długi, ponieważ te pożyczki zaciągała już w trakcie ich małżeństwa, w związku z czym one były ich wspólnymi długami, ale nie spłacała tych długów, więc przychodziły jakieś tam monity. On sam podejrzewa, że ona sama, nie wiem, dealowała narkotykami, ponieważ mówi wtedy o tym, że faktycznie byli umówieni u tego notariusza 3 stycznia, po to, żeby przepisać dom właśnie na Czesława i syna. Nie wiem do końca, na czym to ma polegać, jeżeli to jest małżeństwo, ale tutaj już pewnie prawnicy by mogli doradzić. I w zamian poprosiła, właśnie to zażądała od swojego męża 50 tysięcy złotych. I kiedy ten zapytał ją, o co chodzi, powiedziała, że po prostu bardzo ich potrzebuje. I takim oto sposobem Czesław do kamery powiedział, że bardzo możliwe, że to jest albo właśnie na spłatę jakichś długów, albo jest to na jakąś operację czy na jej zdrowie, ponieważ ona się uskarżała na jakieś tam bóle, mówiła, że musi zrobić jakieś badania, a że jej matka wcześniej zmarła na raka, no to stawiało ją w jakiejś tam grupie ryzyka, czy w jakiejś, no po prostu w grupie ryzyka. I on sam podejrzewał, że to po prostu może chodzić o chorobę, natomiast jej o to nie zapytał. To były tylko jego spekulacje. No i w tym materiale też powiedział właśnie o tym mężczyźnie, który wyznaczył nagrodę 100 tysięcy złotych za odnalezienie Grażyny, czy tam za w ogóle doprowadzenie do odnalezienia przyjaciółki swojej. No i mąż mówi o tym, że dowiedział się właśnie, że ten mężczyzna to Sardar, tak ma na imię, jest Kurdem, który od wielu, wielu, wielu lat właściwie mieszka w Londynie. Nawet nie wiem, czy on się tam nie urodził, bo ma obywatelstwo, co potem wychodzi w tym materiale. No więc redakcja Alarmu jedzie do leci do Londynu i postanawia się z tym Kurdem spotkać, ponieważ jest to podejrzane, że nagle okazuje się, że kobieta ma jakiegoś kochanka najprawdopodobniej, bo tak sugeruje Czesław. Jest to w dodatku człowiek niepochodzenia europejskiego. Dlaczego on płaci 100 tysięcy? Dlaczego Grażyna chciała te 50 tysięcy? Bo jeszcze Czesław mówi, że u tego notariusza, mimo że nie doszło do podpisania tego aktu, to on te pieniądze miał przygotowane dla Grażyny i Grażyna je wzięła i zniknęła z tymi pieniędzmi. I kiedy dziennikarka Alarmu dostaje się do salonu fryzjerskiego, w którym właśnie pracuje Sardar, rozmawia z nim, prosi go na zewnątrz, zaczyna z nim rozmawiać. To jest naprawdę jeszcze bardzo świeża sprawa, dosłownie 2-3-tygodniowa. No i mężczyzna mówi, że on nie spędził z Grażyną ostatnich chwil, kiedy ktokolwiek, kto, o kim wiemy, widział ją po raz ostatni, że widział ją po raz ostatni mąż. I że to jemu powinna się przyjrzeć policja. Poza tym Sardar mówi, że Grażyna bardzo nie chciała już być z Czesławem w związku, że planowała rozwód i że on, kiedy usłyszał o rozwodzie, to powiedział jej, że okej, on się zgodzi na rozwód, ale ona ma przepisać dom na niego i na syna, inaczej tego rozwodu nie dostanie. Nie było podobno mowy o żadnych pieniądzach, więc tutaj Sardar w ogóle rzuca zupełnie inne światło na tę sprawę. No ale wtedy redaktorka Alarmu, przepraszam, że się śmieje, ale to jest po prostu absurd, mówi w takie hasło, że a może to ona potrzebowała na narkotyki. A on mówi, że ona nie brała żadnych narkotyków, ona tylko paliła papierosy. No i dziennikarka mówi, może ty ją namawiałeś do narkotyków? On mówi, nie, ja nawet nie palę papierosów, możemy teraz w tym momencie iść na testy, ja jestem czysty. A ona mówi, to może sprzedawałeś narkotyki i chciałeś, żeby ona ci pomagała w sprzedaży tych narkotyków. Znaczy po prostu jakby dziennikarka bardzo chciała wmówić mu, że faktycznie coś z tymi narkotykami jest wspólnego, ale żadnego takiego wątku jakby nie udało się nawet śledczym gdzieś podchwycić choćby na chwilę. Chociaż jedyne źródło, jakie sypało o takich informacjach, to był mąż. Dlatego też potem policja zaczęła się interesować przyjaciółkami żony Czesława. No i te, szczególnie tutaj mowa o przyjaciółkach, które z nią przebywały w Londynie, twierdziły, że faktycznie Czesław akurat nie mówi prawdy, ponieważ to jest niemożliwe, żeby nie wiedział o rozwodzie, dlatego że nawet kilka z nich było świadkami, kiedy Grażyna nawet podczas rozmowy telefonicznej musiała przerwać te rozmowy, ponieważ właśnie któraś z nich tam dzwoniła, czy to była siostra, już nie pamiętam, dzwoniła właśnie do Grażyny i słychać było, że w tle Czesław się niesamowicie na nią, znaczy podnosi na nią bardzo głos, wydziera się na nią. I ona mówi, przepraszam, muszę kończyć, ponieważ Czesiek chyba dostał właśnie papiery rozwodowe, dotarły do niego. Jednak przyjaciółki żony Czesława, przyjaciółki Grażyny mówią, że faktycznie ona się spotykała z Sardarem i że bardzo wiele osób jej odradzało tę znajomość, ponieważ mężczyzna był muzułmaninem. A tutaj cytat, wszyscy wiemy jak to jest, że on ją będzie chciał przekabacić, że on ją będzie chciał urobić, że to nie przystoi, żeby Polka była z muzułmaninem, z Arabem, mówili Arab. Sardar skomentował te doniesienia, czy te ustalenia, które tam dziennikarze z TVP z Alarmu pozyskali, że po pierwsze on nie jest Arabem, tylko jest pochodzenia kurdyjskiego, a po drugie jest Brytyjczykiem, ponieważ urodził się, czy tam uzyskał obywatelstwo i w każdym razie to jest w ogóle krzywdzące, a poza tym to jest dyskryminacja jego wiary, w której on został wychowany, on żyje normalnie, kochał Grażynę, to była miłość jego życia, oni chcieli być razem. I wtedy też Sardar mówi bardzo, moim zdaniem, znamienną rzecz, mianowicie mówi o tym, że kiedy Grażyna powiedziała Czesławowi, że chce rozwodu i że żyje z Sardarem i że chce, żeby wspólnie zamieszkali, znaczy ona i Sardar, i żeby wspólnie wychowywali syna, to Czesław powiedział, że to się wydarzy po jego trupie, ponieważ nie będzie żaden muzułmanin wychowywał mu dziecka. Reportaż tego alarmu właściwie niczego nowego nie wnosi, ale właściwie wszystkie tropy kieruje w stronę Londynu, Sardara, tego wątku muzułmańskiego. Zaczynają się pojawiać jakieś tropy, że Grażyna pół roku wcześniej kupiła Koran, że należała do jakiejś tam fundacji zajmującej się właśnie drugą generacją ludzi pochodzenia. Już nie pamiętam, jak się nazywała ta grupa. W każdym razie chodziło o to, że to są że to jest jakieś stowarzyszenie, które skupia osoby, które nawracają się na islam i to jest tak jakby drugie pokolenie właśnie muzułman i że Grażyna należała do tego ruchu, jakby cokolwiek to miało oznaczać kryminalnego. No przecież to w ogóle nie jest grzech, żeby zmienić wyznanie czy nawrócić się na wiarę swojego ukochanego. 28 lutego 2019 roku, więc prawie dwa miesiące po zaginięciu Grażyny, po przeszukaniu ponad 700 hektarów, policja odnajduje ciało Grażyny. Zwłoki kobiety leżały w rzece w Uszwicy, około 6 km od Bożencina, czyli od dokładnie tego miejsca, gdzie była widziana ostatni raz w swoim domu. Ciało Grażyny po tak długim czasie leżenia w wodzie jest w bardzo złym stanie, więc trudno było przede wszystkim osobom, które znalazły zwłoki, zidentyfikować je na samym początku, ale rodzina od razu je identyfikuje i rozpoznaje. Siostra mówi, że przede wszystkim powiedział jej o tym, że to siostra tatuaż, który kobieta miała. W dodatku był to tatuaż, który zrobiła sobie razem ze swoim mężem gdzieś tam w Londynie. On zrobił pająka, ona zrobiła sobie jaszczurkę. Natomiast siostra właśnie Mariola Wróbel mówi o tym, że mimo, że to ciało było w bardzo złym stanie, to było widać, że cierpiała w trakcie swojej śmierci. Policja zleca po pierwsze sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne i nie wyklucza udziału osób trzecich, ale na pierwszy rzut oka, w tych pierwszych oględzinach absolutnie nie udało się ustalić przyczyny zgonu. Pogrzeb Grażyny odbywa się 9 marca 2019 roku. Przybywają na ten pogrzeb tłumy. W tym samym czasie Czesław wynajmuje detektywa, prywatnego detektywa, pana Bartosza Weremczuka, który ma ustalić przyczyny śmierci Grażyny. Detektyw szybko stara się ustalić przyczynę zgonu kobiety. Dociera tam do jakichś informacji, które regularnie publikuje na swoim oficjalnym profilu na Facebooku i mówi, że prawdopodobną przyczyną śmierci Grażyny miał być uraz głowy, który mógł być spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, czyli na przykład uderzeniem głową o ostrą krawędź przedmiotu, jak i urazem, jakby mógł być też spowodowany urazem tępym narzędziem, czyli działaniem celowym. Trudno myśleć o tym, że ktoś mógł się uderzyć o coś ostrego, leżąc w rzece 6 km od domu, więc tak czy inaczej ktoś musiał jej ciało tam podrzucić. Detektyw ustala również, że w nocy z 3 na 4 stycznia w pobliżu domu małżeństwa, czy Grażyny i Czesława, miała miejsce impreza, na której bawili się znajomi oraz co najmniej jedna osoba z bliskiego otoczenia Grażyny. I ta impreza była dość huczna, z udziałem dużej ilości alkoholu. Detektyw stwierdza, dlatego też, że jedna z osób biorących udział w tej imprezie była skonfliktowana z Grażyną, ale policja, kiedy sprawdza tę informację, okazuje się, że właściwie to nie ma żadnych świadków tej imprezy poza tym detektywem, w związku z czym nie podejmuje w ogóle tego tropu. Później prywatny detektyw dociera też do informacji, że Grażyna tuż przed zaginięciem wzięła pożyczkę na sporą kwotę, ale nie wiadomo, co stało się z tymi pieniędzmi. I ostatnim doniesieniem Bartosza Weremczuka jest informacja, że kobieta na swoim portalu społecznościowym właśnie udostępniła skrót SGPMM i to miało oznaczać Second Generation Pakistani Muslim Men. To jest właśnie to, co powiedziałam wcześniej. Jest to terapia behawioralna pozwalająca przejść na islam. W sprawie śmierci Grażyny jest wiele niejasności, ponieważ mamy tutaj milion różnych wątków. Faktem jest, że kobieta nie żyje. Faktem jest, że mąż, który stracił żonę i matkę swojego syna, w mediach właściwie tylko mówił o tym, jak bardzo ją kochał i pytany o rozwód właściwie to dementował. Ciekawą sprawą jest to, że Sardar powiedział o tym, że Czesław prosił Grażynę o to, żeby nie mówiła nikomu o ich rozwodzie, ponieważ matka Czesława była ciężko chora i on nie chciał jej denerwować, a poza tym jakby nie chciał siać paniki, chciał to sam wszystko przekazać i bardzo prosił ją o to, żeby zachowała to w tajemnicy. Przede wszystkim jednak w trakcie śledztwa okazuje się, że związek Grażyny i Czesława przede wszystkim nie był tak idealny, jak się wydaje. I tu wcale nie chodzi tylko o to, że Grażyna nawiązała relację z innym mężczyzną. Na policję dociera fragment rozmowy Czesława z Grażyną, w której słychać, to jest nagrane, Grażyna to nagrywała, jak mąż obraża swoją żonę, grozi jej, wyzywa ją. Ta rozmowa dotyczy podziału majątku, czyli domyślam się, że chodzi o to, że już rozmawiają o rozstaniu. I w tej rozmowie Czesław mówi Grażynie, że nie pozwoli jej puścić się z torbami. W rozmowie z ust Czesława pada wiele wulgaryzmów. Możemy się tylko domyślać, jakie to są wulgaryzmy. Słuchajcie w reportażach m.in. Uwagi, które też wam tutaj linkuję w źródłach. Określają generalnie te wulgaryzmy niewierność Grażyny. Ale Czesław uważa, kiedy jest skonfrontowany przez dziennikarzy z Uwagi, którzy docierają do niego rok później, znaczy ten reportaż jest emitowany rok później, docierają do Czesława, puszczają mu to nagranie i Czesław wtedy mówi, że on został sprowokowany w ogóle do tej rozmowy, a te wyzwiska i groźby, których użył w kierunku żony, były jednorazowym incydentem, że on po prostu sobie grał na PlayStation, ona przechodziła, zasłoniła mu ekran, zaczęła go tak jakby podjudzać i że to po prostu, ona to specjalnie zrobiła, też dlatego to nagrywała, żeby mieć jakiś tam argument w sądzie podczas rozwodu. Czesław jednak mówi tam takie hasło podczas tej rozmowy. To w ogóle nie wygląda tak, jakby Grażyna, bo ja tę rozmowę słyszałam. Zresztą wy też jej będziecie mogli posłuchać, to sobie wyrobicie własne zdanie. Ale wydaje mi się, że kontekst jest bardzo jasny. Trudno jest w ogóle uwierzyć, że to było cokolwiek innego niż faktyczna taka agresja i groźby. Ponieważ mówi do Grażyny, że rozbije jej zaraz tę szklankę na mordzie. Jest wobec niej bardzo agresywny i domyślam się, dlaczego kobieta zaczęła to nagrywać. Po prostu, żeby udowodnić to, jak bardzo on jest agresywny, a nie sprowokować go do tego, żeby potem coś ugrać w sądzie. Czesław stwierdza też w trakcie tego reportażu Uwagi, że Grażyna chciała przepisać dom w Bożencinie na niego i na syna. W zamian za to oczekiwała tych 50 tysięcy złotych, co się tam przekładało na 15 tysięcy funtów, ale nie potrafił ani na początku, kiedy zaczął o tym mówić śledczym, ani tym dziennikarzom z Uwagi, czyli rok mu zajęło, znaczy właściwie rok nie wystarczył po to, żeby się dowiedział, po co były te pieniądze, więc on nie wie, na co ona potrzebowała tak dużej sumy. Sam sugeruje znowu, że mogło chodzić o leki albo o narkotyki. Zupełnie odmienne zdanie na ten temat ma jednak Mariola, siostra Grażyny, która stwierdza, że do przepisania praw do nieruchomości namawiał Grażynę Czesław. Podobno Grażyna nie chciała tego robić. U tego notariusza faktycznie byli, ale według zeznań Marioli najprawdopodobniej po prostu nie doszło do tego podpisania faktycznie, bo oni nie skompletowali jakichś dokumentów, ale mogło do tego dojść, dlatego że Grażyna celowo ich nie dostarczyła, w związku z czym mogło do tego nie dojść z takiego oczywistego powodu, że po prostu Grażynie zależało na tym, żeby tak się nie stało. Mariola twierdzi również, że Grażyna od dłuższego czasu planowała odejść od Czesława i podobno przed śmiercią wysłała mężowi papiery rozwodowe i tutaj to, co wcześniej powiedziałam, że nie pamiętam, czy to była koleżanka, czy siostra, no to właśnie to była siostra, która podczas rozmowy telefonicznej pamięta moment, że właśnie Grażyna, że złapała ten moment, kiedy Czesław otrzymał te papiery i po prostu się na nią totalnie wściekł. Potem prosił ją właśnie, żeby o tym rozwodzie nikomu nie wspominała i o tym nie tylko wiedział Sardar, ale właśnie także Mariola, która z kolei nie mieszkała w Anglii, ale mieszkała we Włoszech. I ona też miała, to było drugie źródło niezależne, bo na Sardara nie znała osobiście, które właśnie powiedziało o tym, że Czesław prosił o to, żeby nie informowała nikogo o rozwodzie. Natomiast Czesław twierdzi i mówi to zarówno śledczym, jak i mediom, że on o rozwodzie dowiedział się właśnie z gazet po fakcie. Nigdy nie słyszał o tym, by Grażyna planowała się z nim rozstać. Co więcej, pokazuje nawet dziennikarzom Uwagi, jakieś tam wiadomości na Messengerze z października, gdzie Grażyna pisze mu, że go kocha. W trakcie postępowania mającego na celu wyjaśnienie przyczyny śmierci Grażyny, policja przygląda się bliżej związkowi z Sardarem. Dowiaduje się, że znajomość ta trwała ponad 2 lata. Grażyna i Sardar w listopadzie 2018 roku udali się nawet wspólnie w podróż do Włoch. No przecież musiał o tym wiedzieć też Czesław. Zresztą Kurt twierdzi, że Grażyna chciała odejść od męża i zamieszkać z nim razem ze swoim synem. Czesław doskonale wiedział o tym romansie. No, nie mógłby przeoczyć tego, że nagle żona znika i jedzie do Włoch na kilka dni czy tam na 2 tygodnie. Do tego wszystkiego Czesław traktował go wobec niego był rasistą. Czy nie tylko wobec niego, najprawdopodobniej był rasistą i odnosił się do niego z całkowitym brakiem szacunku, podobnie jak jedna właśnie z najlepszych przyjaciółek Grażyny, która absolutnie wyśmiewała ten związek, wyśmiewała Sardara jako człowieka i mówiła o nim per ciapaty, co jest obraźliwym stwierdzeniem i tutaj też uczulam na to, żeby się tak nie wypowiadać o ludziach w ogóle. Kochanek Grażyny twierdzi, mówię to o Sardarze, że świąt Bożego Narodzenia nie spędził z Grażyną, mimo że oboje byli w Anglii, ale mówi także śledczym, że tuż przed wyjazdem do Polski Grażyna powiedziała mu, że boi się jechać do kraju, ponieważ boi się Czesława, że on na swoim jakby poletku, na swoim środowisku będzie dużo bardziej wobec niej agresywny. Martwiła się też o swojego ojca, ponieważ te święta bez nikogo, czy bez żadnej z jego córek były dla niego ciężkie. W związku z czym to właściwie ta możliwość spotkania się z ojcem w styczniu była też tą kropelką, która przepełniła czarę i sprawiła, że Grażyna faktycznie do tej Polski pojechała. Sardar przed wyjazdem błaga ją, żeby nie leciała i nade wszystko, kiedy już Grażyna mówi, że muszę to zrobić, muszę tam polecieć, mówi ją, żeby pod żadnym pozorem nie pozostawała sam na sam z Czesławem, ponieważ różne rzeczy mogą się wydarzyć i żeby czym prędzej poinformowała zarówno swoją, jak i jego rodzinę o tym, że planuje rozwód. W czasie, kiedy trwały poszukiwania Grażyny, Sardar odchodził właściwie od zmysłów. Bardzo szybko wyznaczył nagrodę właśnie, ponieważ uważał, że to właśnie pieniądze będą w stanie skłonić przyjaciółki, czy może nawet męża Grażyny do tego, żeby coś powiedzieć. Był absolutnie przekonany o tym, że za zaginięciem, a właściwie to już na ten moment za śmiercią Grażyny stoi właśnie nikt inny jak Czesław. Czesław wszystkiemu zaprzecza, mówi, że nie wiedział, że żona go zdradzała. O romansie dowiedział się rzekomo od koleżanki Grażyny, od Doroty, właśnie od tej kobiety, która nie szanowała w ogóle Kurda i że dowiedział się dopiero wtedy, kiedy już trwały poszukiwania jego żony. 22 lipca 2019 roku prokuratura okręgowa w Tarnowie zbiera już na tyle dużo dowodów, czy ma już dysponuje takimi dowodami na tamten moment, że wie już, kto najprawdopodobniej stoi za śmiercią Grażyny. To jest osoba, która ma motyw zarówno finansowy, jak i uczuciowy, jak i taki żądny zemsty. Znaczy, no to jest po prostu zemsta, jest jednym z motywów. I wydaje europejski nakaz aresztowania Czesława. Pod zarzutem zabójstwa swojej żony Czesław zostaje zatrzymany 22 lipca w Londynie. Od razu zostaje schwytany i przebywa w areszcie Her Majesty Prison w Wandsworth. Do tego zatrzymania dochodzi na terenie Anglii. Dlatego polska policja musi się postarać o ekstradycję mężczyzny, ale niestety nie dostaje takiej zgody od razu i trwa to ponad pół roku. Bo dopiero 17 lutego 2020 roku brytyjski sąd wyraża zgodę na ekstradycję Czesława do Polski. Ale sprawa nie posuwa się dalej, ponieważ pandemia opóźnia proces ekstradycji. Wobec tego sprawa utyka w martwym punkcie. Na ten moment Czesław nie odpowiedział jeszcze za zabójstwo swojej żony. W dalszym ciągu pozostaje podejrzany w tej sprawie. Ale w Bożencinie bliscy znajomi odcięli się w ogóle od tego tematu śmierci Grażyny. Jej siostra pozostaje na stałe we Włoszech. Ma taką misję, żeby sprawiedliwość wreszcie zapadła w tej historii. Dom Grażyny i Czesława w ogóle pozostaje pusty. Natomiast syn, ich wspólny syn, pozostaje pod opieką swojej cioci w Bożencinie. I to jest historia, która nie tyle rozbiła rodzinę, co w ogóle podzieliła też mnóstwo ludzi, ponieważ rodziny, które były ze sobą zżyte przez kilkanaście lat, bo 18 lat trwał związek Grażyny i Czesława, to był związek dwóch rodzin, które były ze sobą zżyte. Tutaj największą ofiarą chyba jest w ogóle dziecko, oczywiście poza oczywistą ofiarą, jaką jest Grażyna. To jeszcze jest syn, który pozostał sam, bez ojca, ponieważ ojciec siedzi wciąż w Anglii w więzieniu. Matka nie żyje. Rodzina w tak małej miejscowości, jaką jest Bożencin, jest właściwie wytykana palcami. Wszyscy, znaczy podzielili się po prostu. Jedni twierdzą, że Czesław absolutnie nie byłby zdolny do takiego zabójstwa. Inni z kolei twierdzą, że to na pewno on, ponieważ przejawiał jakieś tam wcześniej agresywne zachowania. No i sprawa jest zawieszona cały czas w powietrzu. Czeka na lepszy czas, kiedy będzie można doprowadzić Czesława już tutaj przez polski wymiar sprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego nie może się na przykład toczyć takie postępowanie, tak jak czasami się dzieje online, nie? Że tam ktoś siedzi w areszcie, na przykład w Grudziądzu, i nie może dojechać na salę sądową na przykład w Gliwicach, w związku z czym toczy się taka sprawa online. Nie wiem, ale oczywiście tutaj proszę was, może macie informacje na temat, dlaczego tak się nie może stać. Zachęcam was w ogóle do przejrzenia źródeł. Ciekawe jest to, że po fakcie, kiedy odnaleziono ciało Grażyny i kiedy właściwie prokuratura postawiła zarzuty właśnie Czesławowi, to znowu w alarmie poruszono tę sprawę i właściwie w żaden sposób nie zadośćuczyniono Kurdowi, że tutaj postawiono go w takim bardzo negatywnym świetle i właściwie wmawiano mu cały czas, że pewnie to on stoi za tym wszystkim. Taki obrzydliwy moim zdaniem był ten materiał. Że właściwie wszystko wskazywało od początku na męża, on widział ją po raz ostatni, on miał z nią konflikt, ale to na pewno był ktoś inny, ktoś obcy. Tutaj robię oczywiście cudzysłów. I to tyle w tej sprawie. Myślę, że warto teraz śledzić, bo myślę, że dosłownie w ciągu najbliższych tygodni, ewentualnie miesięcy, dowiemy się, co dalej z losami Czesława, czy przyleci do Polski, czy zostanie już... czy rozpocznie się jego proces tutaj w kraju. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa sprawa, tym bardziej, że to jest znowu bardzo popularna w Polsce zbrodnia, jaką jest kobietobójstwo, żonobójstwo. I tu znowu wracam do tego tematu zabójstwa z miłości, z zazdrości, z zawiści, z zemsty. Oczywiście Czesław pozostaje podejrzanym, natomiast już wiemy o bardzo wielu kłamstwach, których się dopuścił. Zresztą siostra właśnie Grażyny w materiale uwagi bardzo się z tymi kłamstwami rozprawia. Także notuje sobie, że tam Czesław wtedy powiedział to, to, to i to, a to jest nieprawda, bo wtedy był tu, tu, tu i tu. Więc też wam bardzo naprawdę polecam w tej sprawie poczytanie źródeł. Jest sporo materiałów. Nie przestraszcie się tym, że na przykład wśród źródeł jest fakt, ale tam naprawdę jest całkiem dobry reportaż. Reportaż, naprawdę. O tej sprawie polecam wam oczywiście też VOD na TVP właśnie Alarmu, żebyście sobie zobaczyli te dwa materiały, no i oczywiście uwagę na playerze. A przede wszystkim na sam koniec zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka premierowego mojego debiutanckiego programu Jedno z nas zabije na Crime and Investigation Polsat 7 maja w piątek o 21:00. Materiał też będzie dostępny na IPLi, tylko tam trzeba sobie wykupić jakiś pakiet właśnie z dostępem do Crime and Investigation, do tego kanału. Ja będę na pewno was o wszystkim informować. W każdym razie trzymajcie kciuki za ten debiut, chociaż to już wszystko jest nagrane, zmontowane, już to widziałam, ale wciąż jestem ciekawa, jak wam się spodoba. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bądźcie bezpieczni. Cześć.